2, 1, zaczynamy. Cześć, ja jestem Radek Kosarzycki, a to jest Dzień Dobry Kosmos, poranna audycja, w której przedstawię Wam najciekawsze informacje ze świata astronomii. W dniu dzisiejszym chyba najciekawszą informacją jest informacja z wczorajszego wieczora o tym, że naukowcom udało się zarejestrować po raz kolejny fale grawitacyjne pochodzące ze zderzenia dwóch czarnych dziur. Nie byłoby w tym nic dziwnego, zważając na to, że czarne dziury tak naprawdę już zderzenia czarnych dziur za pomocą detektorów fal grawitacyjnych odkrywamy od 2015 roku. Już ponad 60 takich zderzeń, to znaczy zderzeń i czarnych dziur ze sobą, i gwiazd neutronowych ze sobą, i czarnych dziur z gwiazdami neutronowymi. Już ponad 60 takich zderzeń udało się odkryć. Ale to jedno odkrycie jest pod wieloma względami wyjątkowe. Po pierwsze, jest to najodleglejszy obiekt, a właściwie najodleglejsza para, która zderzyła się i fale grawitacyjne wyemitowane w tym zderzeniu dotarły do Ziemi, bowiem fale grawitacyjne potrzebowały 7 miliardów lat, żeby dotrzeć w nasze rejony, przelecieć przez Ziemię i zostać zauważone przez detektory fal grawitacyjnych LIGO i Virgo. Tutaj ciekawa informacja. Mimo tego, że fale grawitacyjne w tym zderzeniu wyemitowane były bardzo silne, to zanim dotarły do Ziemi, to były bardzo, bardzo delikatne. Tak naprawdę oba detektory były w stanie wykryć tylko 4 pojedyncze fale, które trwały mniej niż 0,1 sekundy. Po analizie jednak okazało się coś ciekawego. Okazało się, że do zderzenia doszło między czarnymi dziurami o masie 66 mas Słońca i 85 mas Słońca. Czyli dwie dosyć duże z tych małych czarnych dziur. No i co tutaj jest ciekawego? Otóż to jest ciekawe, że w zderzeniu tych dwóch czarnych dziur powstała najprawdopodobniej jedna czarna dziura o masie ponad 140 mas Słońca. I to jest ten obiekt, ten święty graal, którego astronomowie szukają już od wielu, wielu lat. Bowiem tak, jeżeli chodzi o czarne dziury, mamy czarne dziury małe, czyli te czarne dziury o masie powiedzmy od 5 mas Słońca do 100 mas Słońca i mamy supermasywne czarne dziury o masie milionów czy miliardów mas Słońca. Natomiast pomiędzy nimi nie ma nic. To znaczy astronomowie od dawna poszukiwali tak zwanych czarnych dziur o masie pośredniej, ale ich nigdzie nie było. Co prawda kilka kandydatek się już pojawiło na przestrzeni ostatnich kilku lat, ale póki co nie dało się ani jednej potwierdzić. Tym razem mamy dwie czarne dziury, które zderzają się, powstaje jedna masywna czarna dziura, nie supermasywna, a właśnie masywna, taka o masie pośredniej, czyli powyżej 100 mas Słońca, czyli będzie miała około 140-145 mas Słońca. Żeby było zabawne, tutaj jest bardzo zawsze warto podkreślić tą jedną informację. Słuchajcie, w takim zderzeniu fale grawitacyjne wyemitowane w momencie zderzenia są niewiarygodnie silne. One są naprawdę silne, bo wyobraźcie sobie, że na same fale grawitacyjne, na emisję fal grawitacyjnych, tak naprawdę w energię tych fal grawitacyjnych zamieniono masę równą 7 masom Słońca. Jeżeli ktoś z Was nie wie, może na przykład nie interesujecie się astronomią, to Wam powiem tak. Słońce to jest taka masa, to jest kula gazu, plazmy i tak dalej, o średnicy ponad 1 300 000 kilometrów. Porównajmy sobie to z Ziemią. Ziemia ma 13 000 kilometrów średnicy, tutaj mamy 1 300 000 i teraz bierzemy 7 takich słońc i w ułamku sekundy te 7 słońc zamieniamy na czystą energię, która w fali grawitacyjnej ucieka w momencie zderzenia. To jest coś absolutnie niewiarygodnego, wykraczającego poza jakąkolwiek wyobraźnię. Nawet jeżeli macie dużą wyobraźnię, to tego sobie najprawdopodobniej nie jesteście w stanie wyobrazić. Więc tak. Mamy tutaj kilka fajnych rzeczy, czyli mamy dwie czarne dziury zderzające się, emitujące niewiarygodnie silną falę grawitacyjną. Powstaje czarna dziura o masie pośredniej, czyli obiekt, którego dotychczas w ogóle istnienia nie udało się potwierdzić. Co nam w ogóle mówi taka czarna dziura o masie pośredniej? Otóż jedna z teorii opisujących wszechświat mówi, że we wszechświecie mamy mnóstwo takich czarnych dziur małych, powstałych na przykład po kolapsie masywnej gwiazdy, czy w wyniku wybuchu supernowej. To są takie właśnie małe czarne dziury i mamy te supermasywne czarne dziury, które znajdują się w centrach każdej dużej galaktyki. Czyli tak jak w Drodze Mlecznej mamy w centrum czarną dziurę o masie 4 milionów mas Słońca. Mamy też największe, najmasywniejsze, supermasywne czarne dziury, które mają masę kilkunastu miliardów mas Słońca. I pytanie jest, skąd się takie obiekty biorą? Jedna z teorii mówi, że tak naprawdę to być może te małe czarne dziury zderzają się ze sobą, tworzą coraz większe i coraz większe i coraz większe i na przestrzeni tego wieku wszechświata powstają też te masywne, supermasywne czarne dziury właśnie z tych mniejszych. Tylko że jeżeli by tak było, to faktycznie mamy te małe czarne dziury i muszą gdzieś być te czarne dziury pośrednie. Do momentu, kiedy nie znaleźliśmy żadnej pośredniej czarnej dziury, to tak naprawdę był problem, czy ta teoria w ogóle się utrzyma ze względu na to, że powinniśmy mieć czarne dziury na różnych etapach ewolucji, czyli powinniśmy mieć dopiero co powstały małe czarne dziury, potem te troszeczkę większe i potem te supermasywne. Do momentu, kiedy nie mamy tych pośrednich, to coś tu jest nie tak. Dlaczego my ich nie obserwujemy? Owszem, wiadomo, tych pośrednich może być znacznie mniej niż tych małych, ale ciągle gdzieś powinny być. Teraz, kiedy już mamy informację o tym, że faktycznie takie czarne dziury mogą istnieć, bo najprawdopodobniej właśnie odkryliśmy pierwszą taką czarną dziurę o masie pośredniej, to nagle ta teoria zaczyna mieć sens. Czyli mamy bardzo małe czarne dziury, potem mamy te, one się łączą w te pośrednie i te pośrednie być może łączą się w te supermasywne. Oczywiście tutaj powstaje wiele dodatkowych pytań, skąd się wzięły supermasywne czarne dziury od razu na początku wszechświata. Czy na przykład te małe czarne dziury były tak blisko siebie, że zaczęły się szybko łączyć w te duże? Tutaj powstaje wiele innych dodatkowych kwestii, ale sam fakt odnalezienia czarnej dziury o masie pośredniej daje nam dużo nowych informacji o tym, co się we wszechświecie może dziać, skąd się biorą małe czarne dziury, skąd się biorą supermasywne czarne dziury. I to jest bardzo ekscytujący wynik, który z pewnością będziemy w stanie wykorzystać w przyszłości właśnie do opisywania ewolucji wszechświata i supermasywnych czarnych dziur. Tutaj też naukowcy zauważają, dlaczego do teraz nie udało się odkryć czarnej dziury o masie pośredniej. Najprawdopodobniej wyjaśnieniem tego fenomenu jest fakt, że takich małych czarnych dziur, jakie już obserwowaliśmy i ich zderzenia jest znacznie więcej, a więc do zderzeń małych czarnych dziur dochodzi średnio 500 razy częściej niż do takich zderzeń, z których powstają właśnie czarne dziury o masie pośredniej. Skoro dopiero odkryliśmy tak naprawdę kilkadziesiąt zderzeń pojedynczych czarnych dziur, no bo tutaj trzeba pamiętać, że fale grawitacyjne w ogóle po raz pierwszy zaobserwowaliśmy dopiero w 2015 roku. Mimo tego, że Albert Einstein już je odkrył, to znaczy teoretycznie odkrył, ponad 100 lat wcześniej, ale trzeba było tego rozwoju technologii, żeby w ogóle można było odkryć fale grawitacyjne i dopiero w 2015 roku pierwsze udało się odkryć. Potem trzeba było poczekać kilka miesięcy na drugie, potem na trzecie, no a potem się rozpędziliśmy i mamy teraz aktualnie bodajże 67 procesów łączenia właśnie masywnych obiektów. No ale to będzie szybciej, to będzie przyspieszało. Oczywiście na przykład teraz, akurat w tej chwili, ani LIGO, ani Virgo nie nasłuchują wszechświata, czyli możemy pomijać gdzieś procesy łączenia. Te dwa instrumenty są wyłączone, przechodzą niejako nie aktualizację, tylko co się robi ze sprzętem, a nie z oprogramowaniem. Są niejako usprawniane, w związku z czym jak one wejdą z powrotem do użytku pod koniec przyszłego roku, będą w stanie wykryć więcej takich zderzeń, jak chociażby to, czy też odleglejsze zderzenia, bowiem będą po prostu te instrumenty dużo bardziej czułe. Więc tak naprawdę rozpędzamy się, jak sami widzicie, pierwsze odkrycie 2015 rok, kilka miesięcy dopiero drugie odkrycie, mija 5 lat i już mamy 60, więc najprawdopodobniej tempo odkrywania kolejnych zderzeń obiektów kompaktowych będzie rosło przez najbliższe lata i będziemy uzyskiwać znacznie pełniejszy obraz tego, co się we wszechświecie dzieje. To jest ta najciekawsza informacja. Tak naprawdę warto jednak wspomnieć o tym, że wczoraj właśnie była rocznica rocznica, czwarta rocznica powiedzmy, odnalezienia lądownika Philae na powierzchni komety 67P Churyumov-Gerasimenko przez sondę Rosetta. Sonda Rosetta to była taka sonda, która poleciała sobie do komety 67P, krążyła wokół niej, opuściła na powierzchnię komety swój mały lądownik Philae, takiej wielkości dosłownie pralki, czy tam zmywarki. No i właśnie ten lądownik jak podczas lądowania miał odpalić harpuny, którymi miał się przymocować do powierzchni tej jądra komety. No bo wiadomo, to jest jądro komety, to ma tylko ograniczone małe rozmiary, w związku z czym grawitacji też nie ma zbyt dużej i gdyby nie było tych harpunów, to lądownik po prostu mógłby się odbić od komety i polecieć sobie w przestrzeń kosmiczną. I zresztą tak się stało, bowiem harpuny nie zadziałały, w związku z czym on się odbił od komety, poleciał kawałek dalej, troszeczkę pokręcił się w próżni, po czym wylądował w dosyć niefortunnym miejscu na powierzchni komety i tak naprawdę trzeba było szukać go przez ponad 2 lata. Można było się z nim skontaktować. On najpierw przesłał kilka informacji, kilka niewyraźnych zdjęć, jakiegoś ciemnego miejsca, w którym się znalazł, po czym komunikacja się urwała. Kilka miesięcy później znowu się pojawiła, potem znowu się urwała. I dopiero 2 lata później, po długiej akcji poszukiwania, wykonywania zdjęć właśnie przez krążącą wokół komety sondę Rosetta, udało się znaleźć lądownik, który okazało się, że faktycznie niefortunnie wpadł do szczeliny na powierzchni komety i to na dodatek na tej nieoświetlonej części komety, w związku z czym po prostu panele słoneczne na powierzchni lądownika nie otrzymywało wystarczającej energii słonecznej, żeby się naładować, żeby przesyłać informacje w kierunku Rosetty, więc mocno ograniczyła się misja tak naprawdę do tych pierwszych momentów po lądowaniu, ale to była niesamowicie, można powiedzieć, wręcz romantyczna misja tego. Cała w ogóle sonda Rosetta i Philae była fenomenalnie przeprowadzona akcja pod względem i naukowym, i PR-owym i wspominam ją bardzo ciepło, więc warto wspomnieć o tym, że faktycznie 4 lata mieliśmy coś takiego. Dobra, na dzisiaj was więcej nie zatrzymuję. Wracamy jutro. Podcast będzie najprawdopodobniej pojawiał się od poniedziałku do piątku. Weekendy sobie darujemy. Tymczasem zapraszam was koniecznie na spidersweb.pl, gdzie przeczytacie najciekawsze newsy z każdego dnia astronomiczne. Te nie tyle mniej ciekawe, ale te takie bardziej zaawansowane dla bardziej hardkorowych miłośników astronomii, którzy chcą wiedzieć absolutnie wszystko. Te, które nie dostaną się na Spidersweb, lądują na pulskosmosu.pl, także tam też was zapraszam. Pozbyłem się reklam, nie ma reklam na Pulsie Kosmosu, więc strona działa w miarę szybko. Mam nadzieję, że wam to będzie odpowiadało. No i co? Miłego powrotu do szkoły. Tymczasem trzymajcie się. Na razie. Cześć.